wszyscy lekarze specjaliści, czy psychiatrzy dziecięcy, czy my, mówimy, żeby jeśli chodzi o dzieci, żebyśmy sami jako rodzice nie diagnozowali tych dzieci. Żebyśmy sami z tymi dziećmi nie próbowali na siłę dotrzeć, ale co ty robisz, ale dlaczego tak jest? Jedna dziewczynka, moja pacjentka, widziała, że ona, jak mama zobaczyła blizny, to dostała od niej w twarz, że mama tak krzyczała, że była po prostu zła, no co ty robisz, no co ty wymyśliłeś, co za fanaberia, że to rodzic myślę, że ze strachu zareagował. Ja mam w telefonie wiele SMS-ów od rodziców przerażonych. Niech pani pomoże, proszę, że spotkajmy się, bo moja córka się tnie. Że rodzice, muszę powiedzieć, że tak na przełomie kwiecień, maj zaczęło tego bardzo, bardzo dużo być w tym roku. To było trochę związane z tym, że dzieci miały wrócić do szkoły jednak.
I tu jest następny powód, następna przyczyna tego takiego, tak jak rysowałaś.
Żniw, tak.
Tak, tak. Dlaczego? Co się dzieje wtedy w psychice, w świadomości tego młodego człowieka? To był lęk przed zmianą, tak?
Lęk przed zmianą, kolegami, przed powrotem, przed oceną, przed tym, że jednak też... jesteśmy w szkole, to jest więcej możliwości, że ktoś to zauważy, że coś jest z nami.
Ale ktoś powie,
no
lęk lękiem, przecież można jakoś próbować dotrzeć do dziecka i z tym życia. A tutaj już są takie, a nie inne konsekwencje. Ale trzeba wziąć poprawkę na to, że dla nas wszystkich słyszy się zewsząd, tu i tam, niezależnie od wieku, ten czas pandemii zadziałał w najróżniejszy sposób. I to nie są zwyczajne okoliczności. A jeśli dojdzie do tego jeszcze kwestia uzależnienia, o czym często nawet rodzice do końca nie wiedzą, bo to też wychodzi po jakimś czasie, prawda? Że bez tego komputera, czy tam bez innych jakichś rozrywek trudno żyć. I ten nastolatek nie daje rady.
On tak chce gdzieś czy przynależeć, czy być, że nawet ta grupa dzieci grających w sieci, że on tam przynależy do jakiejś grupy.
To jest to, o czym rozmawialiśmy niemal miesiąc temu, mówiąc o samotności z poprzednim gościem naszego programu, że to jest ta zła samotność, która jest i nie chce odejść. Trudno się jej pozbyć. Szukać dróg.
Mimo, że będą to konsekwencje i koszta, to ja za wszelką cenę potrzebuję chociaż czegokolwiek, nie? Namiastki nawet tych znajomych. I tutaj później nagle obnażenie, że my mamy wrócić do normalnego życia. Ludzie sobie tego nie wyobrażali. To jest tak jak dorośli. Często nie wyobrażali sobie już wrócić z pracy zdalnej do pracy w miejscach pracy, tak? Że do tej pracy biurowej, do takiego powrotu, gdzie muszę się inaczej zorganizować.
Dokładnie.
Takiej normalności nam znanej, bez takiego zagrożenia realnego, że teraz cały czas jednak żyjemy gdzieś mając z tyłu głowy, czy to już wszystko, czy będziemy musieli znowu, tak? Bać się o swoje posady, bać się o to, czy my zapewnimy dzieciom byt i jak to będzie z nami.
Ja pamiętam, jak pan profesor Andrzej Czernikiewicz zadawał nam wszystkim konkretne pytania, prosił o odpowiedzi, czy odpowiemy sobie na te pytania i jak. To jasno wynikało z odpowiedzi i z tego, o czym mówiliśmy, czy co jakby przedstawiał nasz gość, że ten czas jest takim czasem zagrożeniem stresu pourazowego, że tak do tego podchodzimy i że wszyscy jakoś musimy mieć tę świadomość, żeby się tej trudnej sytuacji nie dawać, a małe dziecko samo, tak? W momencie, myślę, samo ze swoimi myślami, problemami, no to tutaj trudno mówić o jakiejś logice, czy rozsądku, czy umiejętności znalezienia pomocy. Tu ta pomoc, to wsparcie, ta uważność musi nadejść ze strony najbliższych. A teraz biorąc pod uwagę szkołę, to pewnie też będziesz chciała na ten temat więcej powiedzieć, bo to też jest takie pole do popisu dla nauczycieli, wychowawców, no bo oni postrzegają tych młodych ludzi, co prawda po długim okresie, ale przecież widzą, obserwują.
Też jeszcze tu się zatrzymam chwilkę przy tym, co powiedziałaś, jeśli chodzi o dziecko, tak, że ono powinno samo, że ono samo sobie nie da rady z tymi emocjami, potrzebuje tej pomocy rodzica. Ale zobaczcie państwo, że już małe dzieci one jednak przez ten czas tej pandemii nasiąkły też takim czymś, co mogło być w domu i dziać się w tym czasie, czyli obawy właśnie ze strony rodziców o utratę pracy, różnych takich niepokojów wewnątrz rodzinnych. I to dziecko w swojej takiej małej tej główce, sama jako matka wiem, że dzieci sobie różne rzeczy analizują, dodają i ono mogło myśli chronić tych rodziców, tak?
Przejmuje
te problemy. Dokładnie, nie będę dodawać. Problemy. Nie będę się żalić mamie, tacie, tak? Bo ja jeszcze będę, że już oni mają wystarczająco dużo, nie mama płacze po nocy, boi się o coś tam, tak? Że dzieci są doskonałymi obserwatorami i one jak kalka
często, jak gąbka.
Dokładnie, oddają to, co gdzieś tam my reprezentujemy w domu, nasze jakieś tam zachowania, postawy. To, co dzieje się wewnątrz rodziny, no jednak każda autoagresja, czy to będzie samokaleczanie, czy będzie to wyrywanie brwi, rzęs, czy to będzie robienie sobie krzywdy w różny inny sposób, to będzie zawsze dotyczyło tego, co dzieje się wewnątrz rodziny. Ponieważ jak trafia do nas dziecko, czy ten nastolatek, czy dorosły, to my będziemy jako psychoterapeuci w trakcie tej psychoterapii będziemy jednak pytać o to, co dzieje się wewnątrz rodziny i będziemy to sprawdzać. I tak jak powiedziałaś, czasem ta pomoc, czy takie sygnały od nauczycieli, pedagogów są dla nas niezbędne, bo chociażby u nas na Karłowicza w poradni jest tak, że do czasu pandemii my mieliśmy naprawdę wiele takich sytuacji, że to szkoła obligowała rodzica, żeby do nas trafił.
Bo i nauczyciel, czy psycholog, tak, czy pedagog zobaczył. Szkolny zauważył, że coś
to
jest...
To były właśnie uzależnienia od komputera,
telefonu. Coś się złego
dzieje
z dzieckiem.
I to było takie... Teraz jak o tym wspomniałaś, tak pomyślałam sobie, że bardzo długo już my nie mieliśmy takich sygnałów, no bo jednak pandemia i ten czas tego, że nauczyciel na żywo, a nauczyciel jednak zdalnie, który jest w grupie, to zupełnie nie jest ta sama
inne
relacja.
Okoliczności.
Zupełnie inne. I my nie mieliśmy takich sygnałów. Żaden nauczyciel w trakcie pandemii do mnie nie skierował dziecka. W żaden sposób, tak? Że rodzic trafił.
Ale rodzice się zgłaszali.
Rodzice jak najbardziej, tak. Natomiast to było ich własne obserwacje. W dużej mierze własne obserwacje, bądź już taka prośba dziecka.
Troska.
Tak. Że dziecko czasem prosiło, mamo pomóż mi, bo ja już po prostu nie daję rady. Znajdź jakiegoś psychologa.
Ale to jest tak, że często rodzice chcą, a nie potrafią. Tak jak powiedziałaś, komunikacja w ogóle leży. My mamy problemy z komunikacją. Wiele rozmów odbyło się na ten temat. Czasem zupełnie inny komunikat przekazuje dziecko, albo tego komunikatu nie potrafi przekazać w sposób klarowny. A rodzic reaguje choćby tak, jak w tym przykładzie, o którym mówiłaś poprzednio, kiedy matka w momencie, gdy zobaczyła okaleczenia
czternastolatki,
córki, czternastolatki, wymierzyła jej karę cielesną, bo tak zareagowała. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tej, tak jak wspomniałaś, umiejętności rozmowy, czyli terapeutyzowanie, zamiana w fachowca nic tu nie da.
Myślę, że
może tylko zrobić więcej szkody, bo co wtedy? Bo to
wtedy
dziecko się zamyka
to dziecko,
w sobie.
Dokładnie, że ono takie obnażone zupełnie, ono często będzie tak zamknięte, że nie będzie potrafiło później się przed kim otworzyć, przed kimś obcym. A tutaj gdybyśmy jednak jako rodzice zaufali specjaliście, to tak jak dziecko bardzo choruje, ma bardzo dużo gorączkę i tak dalej, no to my sami jako rodzice nie wypiszemy antybiotyku, no jedziemy do specjalisty. I tutaj jest bardzo, bardzo podobnie, tylko że te symptomy choroby są troszkę inne niż wysoka gorączka, wymioty, tak? Jakieś potrzeba antybiotyku. Tylko tutaj jest ten krzyk, pomóż mi, zobacz mnie, krzyk że uratuj rozpacz. Mnie. Dokładnie, jest taki krzyk. Ja to tak rozumiem jako takie coś, uratuj mnie po prostu. Tak, że zobacz mnie i uratuj mnie z tym, co ja wewnątrz przeżywam. Ponieważ zazwyczaj to samookaleczanie, mimo że jest wymierzone w tego człowieka, który sobie to robi, jest taką ukrytą wiadomością tego, co powiedziałaś, tego ja nie potrafię się skomunikować inaczej, ale zobacz to. Jeśli to zobaczysz, to może mi pomożesz, tak? Może ktoś do mnie dojdzie, bo te dzieci, one jak już trafiają na psychoterapię, one mają ogromną potrzebę tego, żebyśmy z nich wydobyli, co się tam w środku dzieje. Że one chcą być zauważone, chcą, żeby ten ktoś okazał im takie zainteresowanie.
To tęsknota za,
myślę,
za
że
drugim
tak.
człowiekiem, tak?
Takim czymś
z akceptacją.
Też, tak, i z tym, że wiesz, że on będzie miał pewność, że ty, bo jednak psychoterapeuta czy taki specjalista, my mamy tą tajemnicę zawodową i my tego nikomu nie zdradzimy, a w czasie hejtu, w czasie tego oficjalnego takiego obnażania ludzi, tego, że wystarczy twoje zdjęcie, wystarczy cokolwiek, co powiedziałaś i można w internecie zrobić z tego wszystko, to tutaj jednak to spotkanie twarzą w twarz, jednak ta relacja ze specjalistą, to jest, wydaje mi się, coś takiego jak taka perełka, takie coś takiego czystego, że to dziecko ono potrzebuje komuś zaufać. A czasem jest tak, jak powiedziałam, że ono nie chce dodawać rodzicom, nie chce obciążać, niech pani nie mówi tego mamie, czy na pewno dzieci się tak upewniają, sprawdzają, czy to będzie między nami, żeby też siebie zrzucić, a komuś nie dokładać, bo to często są takie wewnątrzrodzinne problemy, jakieś sytuacje, że jest trudno, że dzieci gdzieś uczestniczą w trudnych różnych wydarzeniach w domu i one też potrzebują pomocy dla siebie, ale w domu biorą to na klatę taką przysłowiową, tak, że ja sobie zrobię gdzieś krzywdę w łazience. Czasem moje te pacjentki kaleczą się w szkole, nie w domu. One nie robią tego w domu. One czekają, żeby to zrobić w jakimś innym miejscu, tak, żeby to zrobić poza domem. Nie, że oficjalnie pokazać to w domu, zostawić jakieś ślady, żeby rodzic to znalazł, wyszukał. Miałam taką pacjentkę, której mama była też mocno związana z takimi medycznymi kręgami i ona dopiero w momencie, gdy dziewczyna zadzwoniła na pogotowie, że jest w takim, że tak się pocięła, to mama nie miała o tym pojęcia, a ona miała bardzo dużo starych blizn. Powiedziałabym, że była no całe jej przedramiona i uda były w bliznach, a mama, gdy spotkałyśmy się pierwszy raz, powiedziała, że ona jest w totalnym szoku, że ona zupełnie się nie spodziewała.
Świetnie to ukrywała.
Bardzo dobrze. Ona po prostu wiedziała, że one radzą sobie we dwie, bo były we dwie. Tam nie było żadnego mężczyzny, żadnego wzorca.
I nie chciała mamy martwić.
Miała swoje, dokładnie. Miała
a jeszcze
swoje
jedna ważna i istotna chyba kwestia, bo kiedy następuje ten pierwszy moment samookaleczenia, to zazwyczaj następuje też, powinna docierać do nas ta wiadomość, ta informacja, że pierwszy to nie znaczy ostatni. Mhm. Co zrobić, żeby ten pierwszy był, jeśli zostanie zauważony, skutecznie leczony i poprowadzony. Bo potem, tak jak wspomniałaś, to tych blizn było wiele, to tak jak nawyk, jak uzależnienie, jak nauk.
Można powiedzieć, że to jest taki sam nauk jak hazard, czy alkoholizm, czy narkotyki, bo to jest takie uzależnienie od tych chwilowych endorfin. A tak naprawdę, czy wrzucenie do automatu pieniędzy, czy to, że sobie naleję kieliszek i się napiję, czy to, że wezmę działkę narkotyku, czy to, że kupię kolejną rzecz, to jest to samo, to ten sam mechanizm pobudzania naszego mózgu, to ten sam mechanizm wynagrodzania nas, że tak się wycierpiałaś, w tym momencie wynagradzasz się, bo ty sama decydujesz, tak sama przecinasz swoją skórę, sama sobie robisz coś, że to jest twoja decyzja, że na przykład rosło ci napięcie cały dzień i wiesz, że jak wrócisz do domu, czy tam wrócisz, czy gdzieś znajdziesz to miejsce, to są te twoje rytuały. Dlatego to samookaleczanie wchodzi w ten nauk właśnie, że to jest znowu ten rytuał, nie samego momentu. Bo tu, tak jak powiedziałam, tu nie ma w tym danym momencie, nie czuje się bólu, tak? Często jest tak, że zazwyczaj jest tak, że moi pacjenci nie mówią mi o tym, że on planował to cały dzień. Tak, że on, wie pani, co planowałem, że aż tak się potnę, bo tak sobie zaplanowałem. Tylko to jest tak, że zawsze to jest impuls. Podobnie jest z naszymi hazardistami, z alkoholikami, z narkomanami, z zakupoholikami. Że to jest impuls. To nie jest tak, że to jest cały dzień zaplanowane. To może we mnie być tak, że to mi rośnie gdzieś ciśnienie na to, że ja jeszcze jestem coraz bardziej nakręcony, że już czuję się, że już nie wytrzymam zaraz, tak? Że ten wewnętrzny krzyk we mnie się rodzi.
Ale to, co powiedziałaś przed chwilą, przepraszam, że wchodzę w słowo, że ja o tym decyduję. Czyli to jest znów ta kropka nad i. Mhm. Tak jak przy anoreksji.
Dokładnie.
Tak jak przy innych podobnych sytuacjach. Potrzeba samostanowienia o sobie w taki chory, agresywny, niszczący sposób w tym momencie. Ale o tym decydowaniu.
Że ja, bo tutaj ja sobie, jak przygotowywałam się na spotkanie z państwem, to takim kluczowym zdaniem też było słowo nienawidzę siebie, ta nienawiść do siebie, że ja z jakiegoś powodu się nie lubię. I każdy mój pacjent uzależniony, czy każda audycja u ciebie, którą miałyśmy, czy każda audycja, którą ty prowadziłaś i którą mogliście państwo słyszeć, to jest zawsze tak, że każdy ten nasz pacjent uzależniony, czy żony tych rodzin, oczywiście, to są ludzie, którzy mają uczucia.
Prawda.
Którzy mają uczucia i oni potrzebują.
Czegoś potrzebują. Zazwyczaj tu potrzebują tej
decyzyjności, bliskości. Dokładnie. Tego, że ja o sobie decyduję, ale tego też, że jak ja wiem, że się kocham i że się lubię, że się akceptuję, toleruję. Ja muszę to wiedzieć, ale musi mnie ktoś tego nauczyć, żebym ja to wiedział. My nie rodzimy się z taką świadomością. My nasiąkamy tym, żeby to o sobie wiedzieć, tak? I nie ma tutaj na przykład, jeśli chodzi o autoagresję, nie ma takiego, żebyśmy sobie mogły rozpisać, że ludzie z takich i takich domów będą tacy, z tych rodzin i tych nie będą. Wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że dobrze się kryły te moje pacjentki z tych zamożnych domów.
Wszystkie uzależnienia są demokratyczne.
Dokładnie, są uniwersalne. To jest tak, jak wiecie państwo, jest, czy kupujemy odzież, czy coś, co jest dla wszystkich. No, to jest jeden rozmiar, nie ma po prostu rozgraniczenia. Tak samo niestety tutaj, że każde uzależnienie, podobnie jak autoagresja, ono może dotknąć każdego z nas. Nie ma rozgraniczenia, że od 7 roku życia obserwujcie, bo w razie co może być tak i tak. My tutaj cały czas możemy mieć taką sytuację, że trzeba będzie, żebyśmy obejrzeli się za siebie, obejrzeli się na to naszą rodzinę, na to, co się dzieje w środku i zastanowić się, czy wszystko jest okej.
Po godzinie 23 powrócimy do naszej rozmowy.